Dzisiaj no, zawsze zachęcamy do czytania naszego dziennika, ale również na pierwszej stronie jest sprawa raportu archeologów dołączonego do akt śledztwa smoleńskiego. No i wynika z tego, co już kiedyś żeśmy komunikowali tak w skrócie, że Tu-154M rozpadł się na kilkadziesiąt tysięcy szczątków. Część z nich znajdowała się w miejscu, w którym samolot był jeszcze w powietrzu. I tu jest ta niespodzianka. Mamy teraz połączenie z panem posłem, wiceprzewodniczącym zespołu parlamentarnego do spraw badania katastrofy smoleńskiej, panem posłem Stanisławem Piotrowiczem. Witam serdecznie, panie pośle.
Szczęść Boże państwu.
I dziękuję za możliwość rozmowy, bo wiem, że trwa kongres Prawa i Sprawiedliwości, a pan jednak znalazł chwilę czasu, żeby nam jeszcze te sprawy przybliżyć, co dzisiaj podejmuje nasz dziennik na stronie bodajże pierwszej i ósmej.
Tak, no rzeczywiście raport archeologów ma dwa aspekty. Pierwszy to w porażający sposób ukazano to, czego nie zrobiły służby odpowiedzialne za rzetelne wykonanie czynności śledczych na miejscu zdarzenia. Trzeba z całą mocą podkreślić, że te wszystkie przedmioty, a przynajmniej zdecydowana ich większość, winny być zinwentaryzowane i poddane wnikliwym oględzinom i zabezpieczone podczas oględzin miejsca zdarzenia. Tutaj przecież czas nie był limitowany. Oględziny powinny trwać tak długo, aż zostanie wszystko we właściwy sposób ujawnione, udokumentowane i zabezpieczone. Skoro po upływie 6 miesięcy archeolodzy dokonali takich odkryć, to można sobie wyobrażać, co było w trakcie, bezpośrednio po katastrofie. Jak wyglądało to miejsce? No właśnie również z raportu archeologów wynika, że największa ilość, największe skupiska szczątków pewnie i ludzkich, ale i przede wszystkim szczątków samolotu zostało zabetonowanych, zasypanych ziemią, bo pracował tam ciężki sprzęt, który wybudował nasyp, potężną drogę betonową i tak dalej, i tak dalej. A więc wykonywano bezpośrednio po katastrofie. Zanim jeszcze przeprowadzono wnikliwe oględziny, budowano w rejonie, gdzie była największa ilość śladów, budowano drogę. Trzeba z całą mocą podkreślić, że ta droga nie miała nic wspólnego z ratowaniem ludzi, bo trwało to przecież już po katastrofie dość długo, kiedy wiadomym było już wtedy, że nikt nie żyje. Zatem nie było takiego pośpiechu, żeby taką betonową drogę budować bez uprzedniego zinwentaryzowania terenu. Zrobili to archeolodzy, jak to podkreślam, dopiero w 6 miesięcy po katastrofie. Warto też zwrócić uwagę, ile było problemów, żeby ci archeolodzy mogli tam pojechać. Oni przecież od dłuższego czasu domagali się tego, zorganizowali się i chcieli tam pojechać, jednak z niezrozumiałych przyczyn ich przyjazd był opóźniony. No, ale mimo tego opóźnienia dokonali, można powiedzieć, że niesamowitych odkryć. Odkryć takich, które się nie zdarzają w cywilizowanych państwach. Przecież wystarczy wspomnieć, gdy po jednej z katastrof to szukano nawet drobnych szczątków na dnie oceanu. Tu szczątki leżały na ziemi i tych szczątków nie zinwentaryzowano. To pokazuje, jakich zaniedbań dopuścili się śledczy. Nie chcę nawet mówić, że polscy śledczy, bo przecież występowali tam w śladowych ilościach, co też świadczy o naszym państwie, które nie było w stanie albo też nie miało takiej woli, żeby tam do Smoleńska wysłać sporą ekipę techników kryminalistyki, sporą rzeszę prokuratorów, którzy mogliby dokonywać profesjonalnych oględzin. Tak jednak nie zrobiono. Polscy specjaliści ograniczyli się tylko no niemalże do asystowania przy czynnościach wykonywanych przez Rosjan. Ale tu też warto podkreślić, że ten raport przecież archeologów też musiał być pozostawiony w Rosji. Archeolodzy wyjechali z niczym, wyjechali z tym, co mieli w głowach swoich. Natomiast po sporządzeniu dokumentacji zmuszeni byli ją pozostawić w Rosji. No, podobnie również jak i wszystkie przedmioty, które ujawnili, musiały też tam pozostać. Ale podobnie też rzecz przecież wyglądała z próbkami, które były pobrane z samolotu na obecność śladów materiałów wybuchowych. Przecież pamiętamy, że i również te próbki biegli musieli pozostawić w Rosji. A więc widać z tego, że pełną kontrolę nad prowadzeniem czynności na miejscu zdarzenia mieli Rosjanie, natomiast Polacy nie przejawiali aktywności, no tak jakby w ogóle nie było troski o to, żeby rzetelnie udokumentować to wszystko, co winno być udokumentowane. A wracając do tego artykułu w naszym dzienniku, no to to, co uderza, to rozproszenie około 30 tysięcy fragmentów, mówię, to są te, które znaleźli archeolodzy już po 6 miesiącach od katastrofy. Ile z tych przedmiotów znajduje się w hangarze, tam, gdzie jest ten główny wrak, ale ile zostało rozkradzionych i w różny sposób rozproszonych szczątków tego samolotu. Nigdy nie pokusił się nawet o rekonstrukcję samolotu, tak jak się to czyni we wszystkich cywilizowanych krajach. Dokonuje się rekonstrukcji po to, żeby zobaczyć, jakich ogniw brakuje, co i jak było przyczyną rozpadu samolotu. No to są karygodne zaniedbania, przecież Polacy wielokrotnie mieli możliwość obserwować w różnych programach telewizyjnych, jak się prowadzi śledztwa, z jaką drobiazgowością prowadzi się śledztwa tej kategorii spraw. No to tu mamy do czynienia z zaprzeczeniem wszelkich zasad. Rozrzut szczątków na tak potężnej przestrzeni, i zanim jeszcze samolot dotknął ziemi, no niewątpliwie wspiera tą tezę, którą prezentuje ekspert, pan doktor Szuladziński, ale w ślad za nim również i inni, że musiało dojść do demontażu samolotu, że tak powiem, w powietrzu. Że już w powietrzu na pewnej wysokości samolot musiał ulec rozproszeniu i stąd taki duży rozsiew szczątków i stąd tak małe kawałeczki tego samolotu. Tak się nie dzieje w sytuacji, kiedy samolot styka się z ziemią, styka się z gruntem, jeszcze dodatkowo grząskim gruntem. Nieznane są tego rodzaju przypadki. A więc rozproszenie samolotu na taką ilość szczątków, rozproszenie ciał ludzkich, to wszystko wskazuje, że jednak mieliśmy do czynienia z działaniem siły zupełnie innej, nie takiej jak w typowych przypadkach katastrof.
No właśnie, a tutaj nie ma żadnej reakcji ze strony tutaj tych komisji czy ciał rządowych. I co jeszcze powiedzmy, że archeolodzy to są te osoby, ci specjaliści, którzy bardzo dobrze wiedzą, co jest pod ziemią. To znaczy, że zwykły śmiertelnik może ulec złudzeniu, że coś zostało przykryte, zaorane, przysypane, można trawę nawet zasiać, prawda, czy drzewa. Natomiast archeolog rozpozna, czy ta ziemia jest świeża, czy ta ziemia jest nałożona, czy to jest tutaj stały teren. I to jest bardzo ciekawe, bo tutaj w artykule nasz dziennik ujawnia pani Katarzyny Orłowskiej-Popławskiej i jest taki pasus właśnie mówiący o szczątkach pod betonem i o efekcie zaorania. To jest też bardzo ciekawe.
Tak, i w rejonie, że najwięcej tych szczątków jest w miejscach, gdzie przemieszczano masywy ziemne, że największa koncentracja występuje właśnie w rejonie budowanej drogi. No odnosi się wrażenie, dlaczego akurat w tym miejscu, gdzie znajdowało się najwięcej szczątków samolotu, dlaczego akurat w tym miejscu budowano tą drogę. No może każdy sobie pofolgować wyobraźni, dlaczego tak się stało. W każdym bądź razie to jest zdumiewające, bo jeżeli już budowano drogę, to na pewno winno się ją robić w tym miejscu, żeby teren pozostawić jeszcze do, ten najbardziej istotny pozostawić do dalszych badań. Ja nieraz przecież wspominałem o tym przy innych okazjach, jako człowiek, który przeprowadzał wiele oględzin w swoim życiu, wiele oględzin miejsca zdarzenia. W związku z tym zdawałem sobie z tego sprawę, że nawet po starannie i pieczołowicie przeprowadzonych oględzinach może w następstwie dalszych czynności procesowych przyjść konieczność powrócić na miejsce zdarzenia po to, żeby jeszcze bliżej przyglądnąć się pewnym sprawom, tym, które wyszły z późniejszych czynności procesowych. I z tego też względu doświadczenie nakazywało, że mimo drobiazgowych oględzin na miejscu zdarzenia trzeba teren zabezpieczyć, bo gdyby się wyłoniła konieczność powrotu celem dokonania jeszcze dodatkowych oględzin, zweryfikowania w jakimś zakresie, żeby to było możliwe. Stąd też zawsze taki teren pozostawał zabezpieczony do przyszłych ewentualnych badań.
No właśnie,
tam jednak się tak nie stało. Od razu postanowiono wszystko zaorać, spychaczami, ciężkim sprzętem zabetonować. I jak się okazuje, w miejscu tego betonowania właśnie archeolodzy stwierdzają niezwykłą koncentrację materiałów metalowych. No niestety do nich dotrzeć już nie mogli, bo znajdują się właśnie pod betonem i pod dużymi nasypami ziemi.
Tak, czyli to jest bardzo ciekawa sprawa, myślę taka też nawet przełomowa. Co naprawdę widzieli archeolodzy? Pytanie, czy do końca też wszyscy mieli odwagę powiedzieć to, co widzieli, a może powiedzieli, tylko że to jest spisane i jeszcze gdzieś może jest ukryte. No zobaczymy. Wiemy, że jest pewien tutaj też i jakiś taki psychologiczny nacisk przy tej sprawie, ale to może jest takie gdybanie moje, ale kto wie, czy jeszcze czas nie ukaże czegoś więcej.
Nawet jak się czyta ten raport, to odnosi się wrażenie, że jednak archeolodzy chyba do końca wszystkiego nie napisali, co widzieli. Mam taką nadzieję, że kiedyś dopowiedzą to w swobodnych, nieskrępowanych zeznaniach, wtedy, kiedy Polska będzie gwarantowała im bezpieczeństwo, swobody myśli i swobody słów.
No właśnie. Dziękuję bardzo za komentarz, panie pośle, za to dzisiejsze spotkanie i zachęcamy do lektury naszego dziennika, bo tam jest też bardzo ciekawa tabela, której źródło jest w Wojskowej Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Tam możemy sobie nawet tak graficznie zobaczyć, jakie były proporcje, jak to wszystko wyglądało, jeśli chodzi o rozmieszczenie tych szczątków. Dziękuję za rozmowę i pozdrawiam serdecznie.
Serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Drodzy Państwo, nasz gość, pan poseł Stanisław Piotrowicz, przypomnę, wiceprzewodniczący zespołu parlamentarnego do spraw zbadania katastrofy smoleńskiej.